here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Now we got the speed and we got the action. New stars first, major big attraction. Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Można.
Nie, wiesz co, no do ostatniej chwili biegłem.
Walczyłeś. Ja rozumiem. Słuchaj, chciałem ci pogratulować całej waszej grupie, ekipie wspaniałego jubileuszu.
A, dziękuję, ale wiemy obaj, że mówisz to z przekąsem, ponieważ nie jesteś największym fanem przerwy na rządzanie ekstra.
No nie, ja bardzo.
Oj, teraz będę tak mówił. A ja potem...
Dlaczego tak uważasz?
A ja potem wyczytuję po nocach. Potem czytam po nocach. Odpowiadam ci. Ja ci o 4 nad ranem odpisywałem dzisiaj na to, co pisałeś w nocy.
Ja wiem, bo ja tak szczerze i spod serca.
Ja też szczerze, dlatego szczerze o tym mówię. Nie będziemy tutaj zakłamywać rzeczywistości.
Nie, ja tylko... No, zostawmy.
W zasadzie miałem ci napisać,
że... Jeżeli nie tobie, to Bartkowi...
Ale mój drogi, przecież to nawet słychać. Przepraszam, że ci przeszkodzę w gratulacjach szczerych, ale nawet po twoim głosie słychać, po tonie twoim słychać, to nie jest do końca. Masz takie dodatkowe coś w głosie, twój głos jest pełniejszy.
Jest pełniejszy, taki, tak? Ale powiem ci, że twój głos też jest pełniejszy.
Jeszcze raz?
Twój głos jest pełniejszy w palmie.
Tak mówisz.
Tak mówisz. Czy słyszałeś, że przyznano nominację do najgorszych polskich filmów?
I kurde, i Barbara Szatan dostała nagrodę za najgorszy kurde w
kurde, kurde, najgorszą kurde piosenkę. Krzysztof Zanussi zdaje się jest bohaterem generalnie tej edycji. No, to nie na nominacji, bo właśnie też nagrody zostały przyznane.
Tak, nagrody.
Za film obce ciało. No i 13 kategorii, możemy o tym chwilę porozmawiać, jeśli chcesz, na przykład najgorszy plakat.
Jasne. Myślę, że to jest temat, który powinniśmy poruszyć, tym bardziej, że jest duża szansa, że nie widzieliśmy tych filmów, bo przeczuwaliśmy, że nie będą dobre.
Nie oglądamy chyba polskiego kina tak z definicji. Ale rozśmieszyło mnie... Naprawdę?
Lubię polskie kino. Zwłaszcza
ale takie aktualne?
Zwłaszcza te stare kina. Kino Wisła lubię. Lubię kino Femina, lubiłem bardzo, bo moje ulubione kino zrobili tam, czy już zrobili tam Biedronkę?
Nie, chyba jeszcze. A może? Nie, tam jest Biedronka, tak. Femin jest Biedronka.
Już jest Biedronka, to?
Chyba tak. Albo Żabka.
Bo to ja już... Czy mówiłem o tym w Palmie, że Warszawa tutaj papugowała Słupsk? Opowiadałem historię, jak w starym słupskim kinie Millennium. My mamy może trzy takie centralne miejsca w Słupsku. To jest jedno z dwóch. Jest plac, jest kino Millennium i tam też jest plac.
Aha.
I tam wybudowano Biedronkę. W sensie wbudowano Biedronkę w kino. Nie ma kina.
Więc... Na salę od razu się wychodzi z kefirem.
No, tam nie ma nawet już sali. Tam po prostu, tam gdzie były krzesła, tam gdzie był telebim, kupisz teraz... Co możesz kupić?
Jest pani na kasie.
Teraz kupisz ewentualnie ciasto za 5,99, które postawisz sobie na Wielkanoc. Aha. Na nim jest napisane Alleluja. Wczoraj sobie taki kupiłem i zjadłem od razu.
Aha.
Mam inną historię, ale to zepsułem ci, widzisz. Zepsułem ci zupełnie wejście. Mów, filmy.
Czy ten?
Kura.
Nie, poczekaj, dobrze. Jestem w Słupsku. Czy grałeś już w Pac-Mana w Słupsku?
Grałem w Pac-Mana po Walecznych tutaj.
Po Walecznych?
Tak, grałem. I powiem ci,
że... Właśnie, szukam jakichś fajnych ulic tutaj w Słupsku, teraz patrzę.
Jesteś na Słupsku, grasz w Pac-Mana?
Żeby coś... Widzę takie fajne miejsce na Górnej. Hubalczyków. Tutaj jest. Tutaj można robić jakieś niezłe projekty.
Takich malutkich uliczek. Tam buduje dom moja siostra. Będzie się tam przeprowadzał.
Serio?
Tak, tylko nie zjedz mojej krzyżnicy.
Dobrze. Kasynierów gdyńskich, że trzeba sobie dobrze ustawić, no taką trochę. O, super.
Dobrze.
Natomiast oczywiście można by dłuższą chwilę rozmawiać o. Akurat tutaj nie mogę zagrać w Pac-Mana. Można by rozmawiać o tych wężach. Natomiast jedna też mnie rozbawiła. Wiesz, jaki był najgorsze tłumaczenie? Najgorszy przekład tytułu zagranicznego?
Nie, ale uwielbiam, że istnieje ta kategoria. Dajesz.
To jest świetne. Film się nazywał Song from the Forest.
Czyli piosenka z lasu.
Tak. Zostało to przetłumaczone na uciekinier z Nowego Jorku.
czyli rozumiem, uciekinier jest piosenką, tak? Uciekinier jest...
Ja nie wiem. A las to jest Nowy Jork?
Las jest Nowym Jorkiem.
Jest to drzewo po prostu.
Dobrze.
Lou Amundson jest drzewem.
Dobrze. Czyli las jest piosenką. Inaczej, piosenka jest lasem?
Lasem. Song from the Forest.
Nie rozumiem. Co się tu dzieje? Dobrze, ale może przejdźmy do takiego do takiego głównego miąższu.
Miąższu?
No, do miąższu. Film.
Miąższ to obce ciało jest miąższem.
Co to jest za film Obce ciało, już patrzę.
Ja nie wiem, to jest jakiś jakichś prostytucjach męskich.
Bo teraz jest film, który się chyba nazywa Ciało, czy coś takiego. Jakoś się tak...
Ciało to już kiedyś było, pamiętasz? To taki film, tak? Karolak występował z Królikowskim, film... takiego jednego martwego.
Tak, to był dobry film. A teraz jest film,
który
się nazywa Ciało... Jak to się nazywa? Taki nowy film z Gajocem. Nazywa się ten... Body Ciało. W sensie Body...
Ciało? Body Ciało.
Tak. Body Ciało. I to nie jest ten film, nie? Bo właśnie jakby ktoś na teraz...
Pan Gajoc się smaruje takim kremem, tak?
Cicho być! To nie jest ten film.
Nie cicho być, tylko nie piskaj się mówi.
Cicho być.
Tomuś nie piskaj.
Obce ciało, więc myślę, że scenariusz jest pana Krzysztofa. Ja przeczytam dwa zdania z film Webu.
Przeczytaj.
A ty spróbujesz opowiedzieć, o czym jest ten film. Więc Angelo i Kasia zakochują się w sobie podczas pobytu we Włoszech. Nieoczekiwanie dziewczyna wraca do Polski i chce wstąpić do klasztoru.
To brzmi trochę jak ten taki film, co dostał tego Oscara, co te panie były w toaletach.
Ten film niestety Oscara nie dostał. Ha, ha,
ha. Nie, dostał węża.
Dostał węża. Grają Agata Buzek.
Ojej, szkoda.
I Weronika Rossatti, która co miesiąc zmienia swoje życie w kolorowych tygodnikach, które czytam w sklepie. Co miesiąc zmienia swoje życie.
Ale przecież teraz jest z papieżem jest.
To ten papież już się tak rozchestał, że on teraz już z dziewczynami chodzi?
A nie? No przecież to tam pani Gessler na rozkładzie.
Pani Gessler jest z papieżem?
Była kiedyś z papieżem, bo dawała mu obiady. Jak był jeszcze nieznany i przyjechał z prowincji.
Stołowała? A co Weronika Rossatti z papieżem robi?
Co robi z papieżem?
No, nie dzisiaj. Dzisiaj jest rocznica, tak?
Chodzi się na kolanach.
Dzisiaj jest
rocznica, tak
nie
właśnie.
Przepraszam.
Przypomnij, jakie masz wspomnienie z papieżem. Masz jakieś wspomnienie z papieżem? Widziałeś kiedyś papieża?
Nie widziałem kiedyś papieża, ale mój wujek, który jest księdzem w Londynie. Dlatego chciałem powiedzieć, że mój wujek, który jest księdzem w Londynie i być może nas słucha, co pozdrawiam, tak chciałem powiedzieć.
Jestem zmęczony
sezonem. Nie, ale mój wujek...
Ale wujek ogląda troszkę NBA?
Że znał się z papieżem. Nie, grał ze mną w kosza kiedyś. Chciałem skończyć, że mój wujek się z papieżem znał i trochę opowiadał, ale to na tej zasadzie, że z papieżem się znało miliard osób i tak...
A nie, to tak.
Natomiast nie widziałem nigdy papieża live.
Czy jak jest ten taki żart o tym?
O papieżu? Zostaw, nie żartuj z papieżem.
Nie, o królowej angielskiej.
A ty widziałeś papieża kiedyś na żywo?
Widziałem. Kiedyś papież był, przyjechał w 87 roku, przyjechał do Łodzi na lotnisku, na Lublinku był i no była taka biała plamka gdzieś tam, także uczestniczyłem w tej, w tym przeżyciu.
Ja nie byłem jakimś ogromnym fanem papieża, w sensie nie zbierałem kart papieżem. nie wpisywałem statystyk papieża, ani... No tak, żartuję teraz, ale...
Dopiero Adam Małysz cię zahipnotyzował.
Tak, mój drogi, jak ja mam mieć flow, jak mnie cały czas przerywał? Nie chciałem...
Nie, przepraszam, ale mówię, że jest podobieństwo między papieżem, Małyszem, czy nie wiem, Robertem Kubicą.
Ale chciałem skończyć myśl, bo potem czasem zostawiasz mnie w rozkroku i tak jak się w rozkroku wygląda, to tak właśnie zostaję w takim rozkroku. Chciałem powiedzieć, że nie zbierałem kart, nie spisywałem statystyk papieża i nie byłem jakimś fanem tego, co papież, znaczy fanem. W sensie nie studiowałem tego, co papież mówił dokładnie, nie wsłuchiwałem się jakoś specjalnie w słowa. Natomiast w czasie, gdy pamiętam, papież umierał i to trwało trochę, trwało kilka dni, to muszę przyznać, że czułem się bardzo podminowany. Tak jak nigdy mi się to nie zdarza, gdy umiera jakaś znana postać. Nie wiem, czy mogę tak nawet w ogóle mówić tutaj. To jest kwestia wiary i kwestia podejścia tutaj. Natomiast jeśli chodzi o postać, to był taki moment, że pamiętam i nie zapomnę, że jak papież odchodził, to tak było czuć, że cała Polska, nie wiem czy cała Polska, też nie chcę mieć, że cała Polska, ale duża część Polski wstrzymała oddech i była taka atmosfera prawdziwej. Wiesz, to było tak, że nikt nie musiał tutaj, wiesz, wychodzić i ogłaszać, że teraz będzie żałoba narodowa. Było czuć takie zbiorowe dosyć, że oj, coś się dzieje.
To ja pamiętam, że to było takie niesamowite, że przez tydzień nie było słowa o polityce.
Było
nie
tak.
Było polityki. Było nie, tak. Nie było od tych wszystkich, byli wszyscy tacy, nazwijmy to, intelektualiści katolicy, dziennikarze, ludzie, którzy gdzieś tam spotkali papieża. No takie oczywiście... Taki tydzień, który się pewnie nigdy już nie powtórzy. Nie wyobrażam sobie, że były takie okoliczności. Nawet katastrofa smoleńska miała zupełnie inny wymiar.
No i tam...
Może też był element powiedziałbym, pewnej takiej żałoby narodowej, żeby nie powiedzieć histerii narodowej.
No żałoba trwała kilka godzin, kilkanaście godzin tak naprawdę.
Tak, potem zaczęło się już jechać.
Tak, ktoś coś wyszedł, powiedział się zaczął.
Szukanie winnych i...
Tak, tak.
To trwa do dzisiaj, bo też zbliżamy się z kolei tutaj do piątej rocznicy, ale to będzie w przyszłym tygodniu o tym rozmawiać. Obiecuję.
No może nie, ale mów dalej.
Mówmy dalej. Nic teraz ty nie wybiłeś i nie wiem, o czym ja chciałem skończyć tą myśl.
No, ale akurat tak jak tutaj porównujesz...
Nie, że to był taki niesamowity czas, tak? Że taki moment refleksji wiadomo, i się było wrażenie, że odszedł... czy to był polski MVP w historii?
To był MVP.
Tak. Nie było nikogo większego? Kopernik, Chopin, to tylko... Drugie, trzecie miejsce?
Znaczy wiesz, tutaj jest od razu ta cała torona, która na przykład krzyczy, że Kopernik była kobietą itd. itp.
Albo Niemcem.
Uogólniając dalej, ale no, nie wiem.
Chopin był Francuzem?
Myślę, że mój głos by miał.
Mój głos miał?
Tak, to że ja bym nie oddawał głosu pewnie. Ja nie byłbym na liście tych, którzy oddają głos.
Nie mógłbyś głosować.
Więc może nie powinienem nawet...
Jesteś w Warszawie.
Mamy zachęcić wszystkich do głosowania
na... Zresztą tak.
Nie zachęcimy wszystkich do głosowania na MVP w komentarzach.
MVP Polski? To czego?
MVP Polski.
Ale jakby tego będzie Wałęsa dzisiaj.
Przejdźmy dalej.
No dobrze, więc to taki moment, że się 10 lat bez papieża. To strasznie, strasznie szybko zleciało.
To jest 10 lat?
No.
To jest 10 lat faktycznie. Pamiętam, gdzie wtedy byłem dokładnie. To też, nie wiem.
Opowiedz, gdzie to byłeś?
Że pamiętam.
Na Placu Świętego Piotra.
Nie, bo to będzie już takie, wiesz, przechodzenie nie, no, do dawaj. Tematów, co ja wtedy robiłem i nie. Nie będę opowiadał, ale pamiętam.
Dobrze.
Papież się chyba koszykówką nie interesował.
No ale pamiętasz, on kiedyś tak do Ronaldo kiedyś tak poszedł, a ty grasz w piłkę? A gdzie? To... Ja, proszę papieża, gram Interem Mediolan. Inter, Krakowia.
Unia Wadowice?
Unia Wadowice.
Znowu mam to samo, że ja wszystkie kluby nazywam Unia. Jak nie wiem, jaki jest klub, to mówię Unia. Dlaczego? Dlaczego tak jest?
Albo naprzód.
Naprzód, Rydu... Nie, naprzód?
Naprzód Janów, na przykład.
Redutowy naprzód.
Redutowy też było. Słuchaj, więc...
Kawa. Skawa Wadowice.
Skawa Wadowice?
Chyba.
Znaczy, może.
Tak, Skawa Wadowice. Grają z Zagórzanką w Zagórze, z MZKS Alvernia. Alvernia, byłeś w Alvernii?
Alvernia, byłem w Alvernii.
Też byłem w Alvernii.
Byłem nawet wiele razy, muszę powiedzieć. Kiedyś coś tam badałem w tej Alvernii.
Co badałeś w Alvernii?
Badałem w Alvernii, tam są takie duże, tak powiem, zakłady. Ach, cholera, co oni tam mieli.
Mój drogi, wszędzie byłeś.
Jakieś chemiczne te rzeczy mieli. Co to było? Tam było podejrzenie, że wszyscy dookoła mają raka, bo tam jakieś związki chromu były. Taka była Irin Brokowicz trochę. I ostatecznie klient tego nie kupił. Ale zostawmy to.
NBA.
Słuchaj, ja muszę ci powiedzieć, że ja się czasami sam zadziwiam. Znaczy, jak ja mało wiem, jak ja niewiele rozumiem i jak brakuje mi takich podstawowych informacji o tej grze, o zawodnikach, o zespołach. Ja dzisiaj taki mały ptaszek do mnie napisał, a może byś tak zerknął na tam drugą kwartę Chicago-Milwaukee. I zobaczył, co tam się działo, jak wyglądały posiadania Milwaukee.
Tak, zostawiłem to zupełnie.
Ten mały ptaszek na ogół ma rację i pokazuje mi ciekawe rzeczy, w związku z tym posłucham małego ptaszka i popatrzę. Co, ja sobie nie zdawałem sprawy, że ten chłopak jest taki duży.
No i duży. I to na to...
Bo mnie się, wiesz, ja cały czas miałem w głowie, że jest taki mały, chudy, tak przepraszam, że żyję, dobrze, usiądę z tyłu, podam wam ręczniki. To jest wielkie chłopisko.
Czy ty nie do końca wiedziałeś, dlaczego będziesz biegał wokół ronda kiedyś?
Tak, taka była refleksja właśnie. Ja nawet nie wiem, co ja powiedziałem, bo na co ja się założyłem. No
nie, bo to jest idiotą, no. Zakład tak, znaczy ja w tym zakładzie przegrywam teraz i czuję, że mam...
Na razie.
Mam małe szanse, ale ja jestem na tej wyspie. Jestem i będę. Że kto wie, ale no... Wyglądało to interesująco, bo grał Aaron Brooks przeciwko Michaelowi Carterowi Williamsowi i w drugiej kwarcie Carter Williams rzucił 15 kolejnych punktów i to nie było tak, że zawsze miażdżył Brooksa, ale wygrywał ten matchup spokojnie i kończył te akcje tam nad nim, robił jakiś spin move i po prostu trafiał rzuty nad nim. Ja napisałem o tym we Flashu więcej, co się działo dalej, jak zaczęli go Bulls podwajać i jak przechodził do tego...
Niszczył po prostu tego Bullsa. Grał w tym postaci, go po prostu takie cały czas ten sam ruch po prostu.
Tak.
Nalewem, tyłem, hop!
I do linii, i odeskę w tą stronę. No, ewentualnie tam gdzieś z przodu też zebrał. No,
niesamowite.
W tym meczu też spudłował 4-5 akcji, żeby chodził pod kosz i nie trafiał przy obręczy.
Nie, zgoda, Maciek. Ale trafił do bitek. Pewna łatwość, jaką to robił. Znaczy, ja ci powiem tak, to jest rzeczywiście, widać, że to jest inteligentny chłopak. Że on technicznie jest poprawny. Jemu tylko brakuje jednej rzeczy. No.
Trochę mu brakuje, szczerze mówiąc, ale no...
No dobrze,
ogólnie.
Ale brakuje mu szybkości.
Brakuje mu
wolny po prostu.
Brakuje mu tego szybkości przy minięciu turn the corner.
Tak,
brakuje
tak,
mu
tak.
Przyspieszenia.
To nie ma w ogóle.
Dużo rzeczy robi na tej samej szybkości.
Tak.
Więc brakuje mu tego umf, żeby przyspieszyć. Bo nie jest jakimś atletą super.
Nie jest. Jest taki ciężki właśnie.
Solidnym atletą.
Myślałem, że to jest taki lekki chłopak. On jest, kurczę...
Brakuje mu trochę kozła i tutaj tych umiejętności, tutaj w koźle. Brakuje mu rzutu. Naprawdę dużo rzeczy mu brakuje.
Dużo rzeczy mu brakuje. On ma tak wszystko na takim średnim poziomie. No.
Tak.
Czy to jest taki Jeremy Lin, tylko większy?
Coś w tym może być. Jest to gdzieś jakieś porównanie, faktycznie gdzieś wokół, można tak powiedzieć. Gdzieś tu widzę takie jakieś podobieństwa. Raczej bałbym się go tak, wiesz, sprowadzać, że to jest, nie wiem, identyczny, bardzo podobny gracz, ale są podobieństwa faktycznie tutaj. No tylko wiesz, faktem, że to jest, wiesz, point guard, który ma 200, wiesz, i w drugą stronę, tu też było widać to, co akurat w tym matchupie i tak ogólnie z Aaronem Brooksem, co jest, Aaron Brooks nie jest dobrym obrońcą. Tutaj przez wzrost nie był dobrym obrońcą i
przez te warunki fizyczne. Nie są najlepszą historią tego sezonu.
Nie, ale to było fajne, bo On miał gorszy mecz ostatnio z Golden State Warriors przez weekend, ale kto ma dobre mecze przeciwko Golden State Warriors, to jest po prostu trudno zagrać. A z kolei w czwartek był taki mecz, jak ciebie nie było jeszcze, w czwartek był jeden mecz dała nam NBA Milwaukee, grała z Indianą.
Tak,
I tam Carter Williams też miał dobry mecz, solidny mecz i miał złe momenty, tak jak w tym meczu, i miał bardzo dobre momenty, tak jak w tym meczu, więc to jest takie, wiesz, cały czas up and down historia.
No to jest, to jeszcze młody chłopak. No.
On potrafi podać na przykład źle zupełnie, źle coś przeczytać w ataku, ale potrafi też coś bardzo dobrze przeczytać w ataku i posłać bardzo dobre podania i to jest naprawdę huśtawka, ale jak patrzę na niego, to tyle rzeczy, które mu daje wzrost, które mu daje to, że on jest rozgrywającym, wiesz, on na przykład potrafi podawać, bo się tego nauczył, ale też, że dzięki temu, że ma 200 cm wzrostu, potrafi podawać ponad obrońcą. I on tam się nie musi specjalnie zastanawiać, że ja mam się przesunąć, żeby podać piłkę pod kosz, gdzieś się rzucić. On wykonuje dwa ruchy i podaje piłkę pod kosz, bo po prostu widzi wszystko, co się dzieje ponad obroną, ponad obrońcą. Z reguły ci obrońcy, którzy go kryją, są niższymi graczami. Więc to jest taka przewaga wynikająca z wzrostu. On potrafi zrobić bardzo dużo rzeczy i bardzo dużo rzeczy spieprzyć. I to jest po prostu potencjał, który widzę. I teraz trzeba ten potencjał jakoś ukształtować, ułożyć. I fakt, że on nie zagrał, że on w tym sezonie praktycznie nie zrobił żadnych postępów, też wiąże się z tym, że już mówiłem to 60 razy, ale powiem raz jeszcze, że trzeba pamiętać czasem o tym. Ja nie zawsze o tym pamiętałem, jak patrzyłem na zawodników i na przykład oczekiwałem, że zrobią postęp czy coś. Trzeba pamiętać, jak zawodnicy spędzili lipiec, sierpień, wrzesień, czy byli zdrowi na przykład, bo jak jesteś kontuzjowany, to nie masz tego normalnego czasu do wykorzystania na to, żeby się poprawić, tylko rehabilitujesz się. I tam są tylko zwykłe historie, że gość, że urwało mu nogę, ale ćwiczy nad rzutem, wiesz, takie historie. Urwało mu rękę, ale biega po piasku.
Ale biega po piasku.
To są zwykłe takie historie, to trzeba podchodzić do tego odpowiednio. Więc ja chciałbym, żeby on był zdrowy przez to lato i chciałem, żeby popracował. I założę się, że zrobi postępy i w przyszłym sezonie będzie lepszym graczem. I może się z tej całej masy, z tego wszystkiego, bo to jest taka duża szara plama, on nie jest biało-czarny. Z tej dużej szarej plamy zaczną wynikać jakieś takie konkretne rzeczy, konkretne skille u niego, bo generalnie chłopak też nie umie rzucać i to jest rzecz pierwsza.
No ale Jason Kidd na niego postawił.
No to jest talent. To jest talent do ułożenia, do ukształtowania. Nie działa trochę na niego to, że już ma 23 lata. Ja nie wiem, czy to,
no to prawda.
Zaraz nie będzie, który on jest rocznik, czy to nie jest 24 w tym roku nawet, bo to już trzeba myśleć o przyszłości. To tak poważnie, trzeci filar itd. 23 lata, tak, ale 24 skończy w październiku, więc zacznie starzan już jako 24-letni Michael Carter Williams. Stary pryk. Ale było. Coś pokazuje i to tak w każdym meczu coś można zauważyć takiego, co jest jakimś światełkiem. I on ma w Milwaukee trudne życie, bo zastępuje Brandona Knighta. Tylko czy Brandon Knight był jakimkolwiek problemem w meczapie? Wiesz, o co chodzi. Brandon Knight potrafi zdobywać punkty, ale tutaj jak przyjdą playoffy zaraz, to nagle Chicago będzie grało z Milwaukee w pierwszej rundzie, być może, bo to się zanosi na to, że Milwaukee będzie szóste. Chicago spadło dzisiaj na czwarte miejsce, ale to jest taki sam bilans jak Toronto. Toronto będzie grało bez Kyla Lowry'ego do końca sezonu, więc stawiam, że Chicago...
Tak, to już wiadomo.
No to wygląda, te plecy to jest kłopot Lowry'ego, on cały czas nie gra.
No i tak się dziwię, że tyle wytrzymam.
I tu będzie mecz 3-6 Chicago-Milwaukee. Chicago jest faworytem, ale Carter Williams to teraz w zasadzie wymusza to, żeby Tom Thibodeau coś zmienił tutaj w tym matchupie, wystawił kogoś innego na krycie NCW. Pewnie do Derrick Rose będzie go krył, jeśli wróci. Gdy wróci,
to... To są jakieś marzenia ściętej głowy.
Będzie zdrowy. On ma wrócić, ale to już czas nagli. 13 dni kończy się sezon. Hej!
Już czas. Polacy do broni, już czas.
Kurczę, mój drogi, zostały nam tylko dwie środy. Dwie środy nam zostały w NBA.
Nie, trzy, jeszcze profesor.
No tak. Tak. Haha, hihi, hoho, hufu.
A profesor środa na kogo będzie głosowała? Czy ty już wiesz? Co się zdradziła?
Na kogo będzie głosowała profesor środa?
Na Cucumbera?
Powiedz mi, kto to jest Cucumber?
Na Magdalena.
Tak, aha, bo to jest ta moja, ten mój historyczny problem z tym, że ja zawsze zapominam, jak jest po angielsku ogórek.
Okej.
Okay. To jest rzecz, z której się nie nauczyłem przez całe życie. Jaki jest ogórek? Jak słyszę, ostatnio powiedziałeś cucumber, ja myślę sobie, co? Jak przez to przejść, żeby nie było słychać, że nie rozumiem, to znaczy cucumber. Cucumber, ogórek, faktycznie.
No nie, ale wiem. Nie, poczekaj. 8 lutego. Ziemia usuwa mi się spod nóg, nie mam na kogo głosować.
O!
Tak powiedziała druga Magdalena. Magdalena Wednesday.
To dramatyczne słowa.
Dramatyczne. To doświadczy jakimś kryzysie bezideowości.
A to nie jest tak, że tam zawsze na P? Za prezesem Polmosu byłem?
No właśnie ona chyba nie za prezesem Polmosu. Ona, ta biedna Wanda, co Niemca nie chciała, nie zebrała tych podpisów.
Smutne osoby.
Jest kłopot, no.
Może trzeba mamę było poprosić, żeby pozbierała na uczelni podpisy,
no właśnie,
żeby było więcej tych podpisów.
No, a co? No nie udało się. No. Dobrze, wyjdźmy stąd. Było niesamowite meczysko, widziałem.
Tak, było mnóstwo...
Meczysko.
Było mnóstwo wielkich linijek ostatniej nocy.
Wielkie linijki. Jedno meczysko, a drugie meczycho.
Inaczej tego nie wiem, trzy meczyska można by powiedzieć, chyba nawet były.
Trzy, a co trzeci byś powiedział? Fafiu?
Tak. Mhm. W meczu Oklahoma-Dallas, który widziałem, są takie mecze, to był ten mecz, gdzie gra się bardzo szybko, nie ma żadnej obrony, gra się dużo small ballu i po 20 minutach patrzę na to i mam dosyć. W sensie, jeśli nikt nie broni... Jeśli nikt nie broni w tym meczu...
Ty jesteś takim turystą po prostu. Zamiast cieszyć się...
Nie, ja kocham small ball.
Dynamizmem, wiesz. Antonin Morrowem po prostu. To zaczynam się... Po dwóch kwartach doszedłem do wniosku, że nie będę uczestniczył w tym żenującym spektaklu.
Uczestniczyłem w nim do końca, ale w pewnym momencie... W pewnym momencie poczułem się jak...
Robiłem to już z absolutnym obrzydzeniem.
Tak, ale poczułem się jak zwykły kibic, nie analizujący nic, co się dzieje, bo widziałem, że tutaj się po prostu...
Czasem trzeba odpuścić, Maciek.
Oj, odpuściłem i oglądałem do końca ten mecz. Jeszcze powinienem być w jakiś...
Co, nie poczułeś na końcu jakichś takich wibracji? 135, 131 w meczu bez dogrywki? Wow!
Absolutnie żadnych emocji na końcu. W sensie... Były emocje, w sensie ktoś zdobywał punkty, ktoś inny zdobywał punkty, ktoś inny nie trafiał, ktoś inny trafiał do kosza, ale po obejrzeniu takiej liczby rzutów i takiej liczby błędów gdzieś tam przez pierwszy kwadrans w obronie, takich zwykłych nie dociągnie, takich, że nie wiem, Oklahoma totalnie stała się zupełnie innym zespołem, to jest zupełnie inny team teraz. Akurat przegrali, więc aż chce się mówić o nich negatywnie, ale oni grają po prostu szybko. I grają strasznie szybko i to jest zupełnie otwarta koszykówka, to sprzyja Russellowi.
Grają takiego trasza już.
To jest... Ja nie wiem, z Enesem Kanterem, który biega? Mówię, nawet Enes Kanter biega. Ale nic, pomówmy o tym tak, że 266 punktów to jest najwięcej punktów, ile zdobyto w jednym meczu koszykówki, w meczu Oklahoma-Dallas w tym sezonie.
No właśnie. Także to jest, czy będzie miał diamencik?
Nie będzie miał diamenciku. Ja już
musi mieć diamencik.
Nie będzie miał diamenciku. Dlatego przed chwilą powiedziałem, nie będzie miał diamenciku.
Ale to znaczy taką gwiazdką dla prawdziwych kibiców, dla kibiców, a nie dla analityków. Co taką gwiazdkę?
Nie, ja wierzę w kibiców.
Okej. Okay. Kolega Greń też wierzył w kibiców, że kupił od niego te bilety.
No, podobnie. Ja tak podobnie wierzę. Drugi mecz to był comeback Los Angeles Clippers z Portland, bo przegrywali już 19. Rzucili 41 punktów w czwartej kwarcie. Tego meczu właśnie nie widziałem, a tutaj Chris Paul. Chris Paul rzucił 41 punktów i miał 17 asyst w tym meczu.
Jest potworem.
Wow. No i był mecz Sacramento-Houston, gdzie Houston prowadziło wysoko, tam Sacramento ich w czwartej kwarcie próbowało dojść, ale nie doszło. I James Harden rzucił 51 punktów i oddał tylko 13 rzutów wolnych, trafił 8 trójek. Ale...
No właśnie, bo te ostatnie 50 punktów to chyba było najbrzydsze 50 punktów, jakie w życiu widziałem. Najbardziej nieprzekonujące. 50 punktów.
Mogę, no, tak być. To tak było. Tak było. Tam było 24 rzuty wolne oddał, trafił chyba 22, jeśli dobrze pamiętam. Tak.
Tak.
To już są takie żarty. Są żarty z Jamesa Hardena. Zawsze są żarty z Jamesa Hardena. Pewnym temu żartem z Jamesa Hardena było to, że James Harden nie broni. Pojawiały się w internecie memy. A teraz jak James Harden rzuca 40 punktów, 50 punktów, to jest takim żartem, że o, oglądam jak James Harden rzuca 40 punktów i ktoś wkleja zdjęcie, jak James Harden wykonuje rzut wolny. W sensie James Harden jest tak...
Ma trudno to.
James, ale to też dowodzi tego i akurat znaczy dowodzi tego. To jest trochę dowód, że w momencie, w którym przechodzi to już taką karykaturę, że nawet tutaj już widziałem, piszą ludzie o tym, z przyzwyczajenia napisali niektórzy polscy kibice nazwisk nie wymienię na Twitterze, a może wymienię.
A śmiało
wymienię, bo może nas słuchają. Jeśli Harden dostanie MVP, to na konferencji powinien rzucić dwa wolne i powiedzieć you are the real MVP. Napisał Piotrek Bielański, którego bardzo...
wyemigruje z Polski.
Którego bardzo lubię na Twitterze. Ale drogi Piotrze, wydaje się, że to nie jest ta noc, którą powinieneś to napisać, ponieważ Harden oddał tylko 13 rzutów wolnych i trafił 8 trójek. Wydaje mi się, że to był mecz Hardena do oglądania i to nie był ten mecz. Ale widzisz, już doszło to tak daleko, że takie rzeczy się automatycznie pojawiają. Pojawiają się takie żarty z Hardena. A to trochę dowodzi tego, chciałem tylko skończyć, że to trochę dowodzi tego, że Harden jest absolutnie zajebisty, kozacki. To jest zajebiste, kozackie i bardzo dobre. I jeszcze 6 razy powiem zajebiste, kozackie i bardzo dobre w tym, jak potrafi wymuszać faule w tych czasach w NBA. I może być jednym z najlepszych w historii, jeśli nie najlepszym w historii graczem, który gdy chce wymusić faul, to go wymusza. Jest po prostu świetny w tym. No. A że to nie wygląda ładnie, trudno, jest efektywne.
Ale ładnie on to zawsze dokładnie tam tą głowę zadziera. Ja to najbardziej lubię, jak on wchodzi tą głowę, tak niemalże dotyka karkiem własnych pleców. Udaje, że jest faul, tak. A potem faul jest. No i
udaje.
Znaczy on jest,
przydaje
on,
to. Przydaje to.
Przydaje to, bo on jest świetnym tym. Świetnie strzelałby guziki do mankietów, suszarki na takie małe dynamo, odkurzacze, samoodkurzające się. Byłby świetny w tym.
Inny gracz... Już mówiliśmy o nim. CP3. 41 punktów, 17 asyst dzisiaj. CP3 z kolei ma taką manierę sprzedawania fauli. Zrobił to w meczu z Golden State Warriors. Dwa razy biednego Spidesa Marysia nabrał, tak? Tam była taka akcja... Czy widziałeś akcję, gdzie Marys Spides zapakował piłkę nad głową Big Baby'ego Davisa?
Nie.
No, była taka akcja. Tuż po niej.
Jest taka akcja. Poczekaj.
Tak. Czy będziesz miał pokazane, co się stało przez kolejne 5 sekund po tym dunku? To jest... kluczowe. Czy to się załapało?
To jest epic.
Pewnie się nie załapało to, co się wydarzyło 3 sekundy po tym dunku. 2-3 sekundy po tym dunku. Pewnie będziesz miał od razu powtórkę. Pewnie nikt tego nie pokaże.
No a co się wydarzyło? Powiedz.
Tam jest to, co CP3 zawsze robi. I co kurwia wszystkich.
Irytuje.
CP3 ma ten dar, tę chytrą umiejętność wymuszania fauli. Że CP3 potrafi wbiec w powracającego do obrony podkoszowego, wbiec mu pod nogi i wywrócić się tak, jakby ktoś go zastrzelił. I pada nagle, bo obrywa, nie wiem, biodrem czy coś, bo wiesz...
Tak.
Wiem, na czym to polega, sam byłem wysoki, czasem jak byłem, sam byłem, jestem, ale sam, gdy grałem, byłem czasem zmęczony w meczu na chwilę i wracałem się do... Znaczy, ostatnio to cały czas, jak gram, jestem zmęczony. Ale gdy wracałem się do obrony, niespecjalnie myślałem o tym, że ktoś może nagle wbiec we mnie.
Pod nogami. Może.
Niespecjalnie myślałem nad tym, żeby zmienić kierunek biegu, tylko po prostu biegłem od kosza do kosza. Po linii prostej niemalże. I wiesz, zastanawianie się nad tym, żeby się tutaj przesunąć, czy coś, też komuś postawić zasłonę mojemu rozgrywającemu, który na przykład wyprowadza piłkę. Chociaż tu o tym mówię, gdy wracało się do obrony. Więc Spice wraca do obrony, już ma wrócić do obrony i nagle Paul pojawia się przed nim. Piłka zostaje wznowiona. Z autu, za linii końcowej, Paul dostaje piłkę, Spice akurat do niego dobiega, bo Paul złapał piłkę przed Spice'em, w sensie Spice był bardziej pod koszem, a Paul już z przodu. I Paul tak chwilę na niego zaczekał i wbiegł mu pod nogi i wymusił faul. I chyba to były rzuty wolne już wtedy. Miał jeszcze drugą identyczną sytuację na Marysie Spice'ie, tylko potem już w open court'cie. Chris Paul miał w tym sezonie nie wiem ile razy takie sytuacje, że wymuszał w ten sposób faule na wysokich. Steve Kerr albo Marys Spice po jednej z tych akcji dostał faul techniczny, bo ludzie w NBA już mają dosyć tego, że CP3 robi to nagminnie. I to jest taka rzecz w przeciwieństwie do Jamesa Hardena.
Ale dzisiaj jest taka spinka, miał z Kamanem taką spinkę.
Aha, bo ty nie widziałeś tego meczu.
Widziałem, ale widziałem spinkę. Ale nie, bo to jest konkretna rzecz. O ile Hardenowi można inaczej gwizdać rzeczy, tak jak było to w serii Sportman, tak, gdzie nagle zaczęli mu inaczej gwizdać rzeczy, nie wymuszał tych fali,
tak się strasznie irytował
w sezonie regularnym. Tak zupełnie poważnie zastanawiam się, czy liga nie powinna spojrzeć na to, co robi CP3. Czy nie powinna jakoś zwrócić na to uwagi, bo teoretycznie jest to faul, teoretycznie jest to jakiś kontakt zawodnika bez piłki, który w ogóle nie myśli o tym, żeby sfaulować CP3. CP3 w niego wbiega z piłką, kozując ją gdzieś na wysokości pół metra. Nie wiem, czy NBA nie powinna nazwać to jakoś regułą CP3 i od przyszłego sezonu nie gwizdać tego, albo coś zmienić. Tak zupełnie poważnie, moglibyśmy o tym porozmawiać.
Piszcie do komentarza. Wielce szanowny panie komisarzu.
Spojrzeć,
jako analityk koszykówki doszedłem do wniosku, że musimy zrobić coś z CP3.
Ci śmiesz.
To jest bardzo dobry pomysł, Maciek. No, przejdzie do historii.
A ty nie wiesz, o czym ja mówię. Czy wiesz, o czym mówię? O jakiej sytuacji? Widziałeś to?
Wiem.
Podobne.
Nie widziałem sytuacji, ale bardzo mnie ją plastycznie opisałeś, tak że właściwie przesuwa mi się niczym film przed oczami.
Dobrze, ale nie zapisz sobie ze mnie. Jeśli zobaczysz to 15 razy, 20 razy, to może zacznę sobie to wywoływać, takie emocje. Że ktoś powinien zrobić taki klip cały.
Ja wiem, ciebie denerwuje Kirk Heinrich, jak robi tam jakieś takie małe świństwa i popycha przez...
Ej, mnie to nie denerwowało, to denerwowało mnóstwo osób, to co robi CP3, ale mnie już to zaczęło irytować, już doszedłem do tego punktu, że zaczęło mnie to irytować. Chyba zobaczyłem tę akcję już 15 razy i już stwierdzę, że chyba coś trzeba z tym zrobić. Chociaż gdybym się cofnął 2 miesiące wcześniej, to byłbym osobą, która by krzyczała, nie, to jest sprytne, CP3 jest taki mądry i inteligentny. Ale nie wiem, czy to jest, idzie z duchem przepisów, no, że z duchem gry, wiesz. Czy to powinno być gwizdane jako faul tego gracza wysokiego, gdy CP3 po prostu się, za przeproszeniem, wpierdala w gościa, który biegnie.
Naprawdę, dużo emocji jest w twoim języku, a przecież 10 lat temu umarł papież, no Maćku,
Tak jest, to jest bardzo emocjonujące wydarzenie. Połączenie śmierci papieża z faulami CP3 tworzy wybuchową mieszankę.
Niejaki Kazis był dzisiaj blisko quadradabu.
Zabrakło mu 4 bloków, a 6 bloków to dużo, jak mówię.
No, ale jakby doliczyć w przechwycie, to był prawie.
No tak. 24 punkty, 21 zbiórek, 10 asyst, 6 bloków, 39 minut. Na czymkolwiek to grało pod koszem
w piłku. Potwór.
Bo nie grał Dwight.
Ale był Dorsey.
Joey Dorsey. Joey Dorsey kojarzy mi się z Darty, ze świata według Bandich. Pamiętasz?
Pamiętam oczywiście.
Ta blondynka, dobrze pamiętam? Ta sąsiadka, która przychodziła? Ja wiem, ty miałeś do niej jakieś takie właśnie uczucia już ostatnim razem, jak ją wspominaliśmy, czyli to było jakieś 200 palm temu. Darcy, to była Marcy.
To jakieś 230 więcej niż przerw.
Mój drogi, to była Marcy. To była Marcy Darcy. Sąsiadka Bundy jest najlepszą przyjaciółką Peggy. Nie nienawidzi Ala, który nazywa ją kurczakiem. Pamiętasz, jak Al nazywał kurczakiem Marcy? Jest feministką, generalnie dużo zarabia, głównie w późniejszych sezonach, ma mnóstwo kompleksów związanych ze swoim małym biustem. Kochałem te żarty Ala Bandiego. Ale Marcy Darcy nie była przedstawiona jako najrozsądniejsza. Czemu mówimy o Darcy? Bo Dorsey mi się kojarzy z Darcy. Bo Joey Dorsey nie jest najmądrzejszym graczem na świecie. Zresztą pokazał to ostatniej nocy, nie wiem, czy widziałeś. Zbiórkę.
Nie, co zrobił.
Zebrał piłkę i wyrzucił piłkę na swoją połowę.
No to będzie wszak i na full.
I potem puknął się w głowę. No tak, tak jest, że zadają. Więc to jest Marcy Darcy, Joey tak. Dorsey. Joey Dorsey, Marcy.
Nasz człowiek dobrze zagrał.
Tak, nasz człowiek znajduje się nawet tutaj wśród twarzy ludzi, którzy zagrali najlepiej według ESPN.com Daily Leaders. 23 punkty, 14, 10 na 11 z gry już w radio trąbią.
Nawet miał tak zwany postgame.
W radio trąbią już o tym. Dzisiaj w radio usłyszałem, jak pani powiedziała, łamiąc sobie język na tym, żeby powiedzieć w Philadelphia 76ers, Pani powiedziała, ale całkiem zgrabnie przez to przeszła. Było dużo ciężkich słów i terminologii koszykarskiej, między innymi double doubles, jakże legendarny już double doubles w polskich mediach, gdy mówi się o Gortacie.
Jak redaktor Szaranowicz próbował nazwać double double, bo tam też był jakiś pomysł na to.
Nie pamiętam, ale pani powiedziała, że Gortat rzucał ze skutecznością.
Jak pamiętam, ze słuchaczy, to prosimy o napisanie. To była podwójna dwucyfrówka? Dobrze, przepraszam, mów dalej.
Nie, podobało mi się tylko to, że pani, żeby określić, jak skutecznie zagrał Gortat, powiedziała, że Gortat rzucał ze skutecznością 91%.
Aha.
To jest faktem. Natomiast
to jest faktem.
Nie wiem, nie spotykam się z takimi określeniami, że ktoś...
Ja też nie.
Że ktoś grał na skuteczności 86%. Znaczy zawsze się... Zwykle się podaje, nie wiem, 14 na 18 albo z tylu rzutów, ale no nic, lubię to. Zabrzmiało to mocno. Nagle poczułem, że Marcin Gortat miał mecz. Jego skuteczność wynosiła.
It's for real, man.
For real, naprawdę. I Philadelphia, 76ers. No to był blok, to był blok. I Smith miał 23 punkty, hej.
A, przepraszam, któryś z naszych słuchaczy słusznie chyba podpowiedział, że ten Covington jest podobny do DJ-a Mbengi.
Tak, tak, dziękuję nasz słuchaczu.
To jest to?
Tak, kocham naszych słuchaczy. Naprawdę, tak. Poczekaj.
To było to?
Tak, to było... Oczywiście powiem chyba to, żebyś mógł powiedzieć, że chyba. Chyba. Sobie raczej pomyśleć. To jest DJ Mbenga i... Tak, jest to DJ Mbenga, ale to jest połączenie DJ Mbengi z Tadeuszem Youngiem i z kimś jeszcze.
I z Tadeuszem Sznukiem.
Tadeuszem Sznukiem. Tak, ale to jest, tak, to słuszne. DJ Benga, o nim myślałem, to fakt.
Lakers fan nasz słuchacz. Dziękujemy ci, Lakers fanie.
Dziękujemy.
Za te ważne słowa.
Ważne. Nie, to dobrze, będziemy wiedzieć już. Ja będę wiedział. Ja się dowiedziałem w końcu. Z informacji dnia Elfrid Payton ściął włosy.
Na co?
No właśnie, na to, co Robert Covington ma na głowie obecnie. W sensie taki topik.
Czy podciął sobie tutaj boczki?
No topik w ogóle nie ma. Tego u góry, co fruwało i było.
On miał tropik, a teraz ma tylko topik.
Bo, ha, 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 bardzo, bardzo, bardzo dobre to było, bardzo dobre to było. Dobrze. Próbuję coś...
No zobaczmy, co dzisiaj. Zobaczmy, co dzisiaj.
Coś jeszcze tutaj wynaleźć.
Co jeszcze coś poskrobać?
Jak mówię, no, noc była bogata. Wielkie, pojedyncze występy. Były mecze, gdzie nie było obrony i były mecze, które zupełnie przeszły poza historią jakąś tutaj. Jakieś poszczególne
małe... 90% koszykówki.
Przeszło poza historią? Jakieś 50% koszykówki było bez historii ostatniej nocy, a drugie 50% miało dużo historii na poziomie... Ja myślę, że ten mecz Portland Clippers, którego nie widziałem, był bardzo dobry. Tak czuję.
Myślę, że był naprawdę kozacki.
Bo ten Oklahoma Dallas to nie. No to było takie strzelanie do butelek, wiesz? I to takie, i to takie w piękny, pogodny dzień z odległości metra. No. Jeszcze wszyscy mieli ręce i oczy otwarte. No to różnie bywa. Zobaczmy, co dzisiaj.
Zobaczmy.
Chciałem prowadzić jakiś wątek playoffowy na chwilę, pomyśleć o tym, kto...
No ja
gdzieś...
też chciałem, ale tak pomyślałem sobie, że wygrać z Bing i Me, czy Oklahoma, czy Nowy Orlean.
Wiesz co,
ale możemy zrobić to jutro.
To nie ma znaczenia.
Wiedziałem.
To nie ma znaczenia, Golden State Warriors rozjedzie jednych i drugich w pierwszej rundzie.
Oj tam.
Jak Oklahoma ma grać w obronie w taki sposób, to... Jak dla mnie to Golden State Warriors, a Nowy Orlean się dopiero zbiera. Zobaczymy, może Pelicans coś pokażą, Ryan Anderson wraca. Drew Holiday ma wrócić. Może.
No.
Ale jest już strasznie... Ale jest już
strasznie późno.
Strasznie późno, żeby tutaj coś wyczułać i zrobić tego tylko szykówki, którego Monty Williams jest trenerem, którego nie rozumiem. Nie rozumiem New Orleans Pelicans cały sezon. Oglądam ich i ich nie rozumiem, o co chodzi. Do końca. Serio. To jest team, którego nie rozumiem. Cały czas ich nie rozumiem. Już mi się sezon kończy, ja chyba nigdy ich nie zrozumiem. Więc dobrze, ja chyba wolałbym, żeby Pelicans weszli do playoffów, to może będę miał okazję zrozumieć ich. Tylko, że będę ich pewnie usiłował zrozumieć w jakiejś pięciomeczowej max serii z Golden State Warriors. Golden State Warriors z nagrody powinni dostać bye w pierwszej rundzie.
Myślisz, taki ten? Taki, no. Taką, jak to się mówi, dziką kartę.
No.
Nie dzika karta, dzika karta, no. Dzika karta. Nie, nie dzika karta. Wolny los.
Wolny los. Nie, ale historią jest to, jeśli chodzi o te play-offy, jeśli szybko można powiedzieć tutaj, jeśli ktoś plesa mnie nie czyta, to Dallas Mavericks zachowają siódme miejsce. Mają już 4 mecze przewagi nad Oklahoma. To był ten mecz...
Przepraszam, czy zrobił 28 tysięcy punktów, czy nie?
Tak, zrobił. Dirk Nowitzki, tak?
Tak.
Czy Rajon Rondo. I tu się robi gęsto, bo jest na przykład interesująca sytuacja w tabeli. Portland Trail Blazers mają 6 bilans z konferencji zachodniej teraz, ale są na 4 miejscu, bo wygrają swoją dywizję. Mają 6,5 meczu przewagi nad Oklahoma. Oni już chyba technicznie wygrali swoją dywizję. Więc Portland będą... A nie, przepraszam. Nie, dobrze mówię. Portland... Kto gra w dywizji Portland? Szybko. Masz 3 sekundy, żeby wymienić, kto gra w dywizji Portland.
Sacramento?
3. Bę! Koniec. Ale dobrze, bo ja pomyślałem przez chwilę, że oni są z Clippers w dywizji.
A nie są.
Bo tak można pomyśleć, że to jest wybrzeże Kalifornii, a nie, nie jest. Oni są w dywizji z Minnesota, z Utah i z Denver i z Oklahoma. To jest ta dywizja typowo leśna. I Portland będzie...
O słońce, no.
I to sprawia, że Portland nie spadnie w tabeli poniżej 4 miejsca, nawet jeśli będą mieli 7 bilans zachodu. Więc będą rozstawieni z 4 numerem wtedy, jeśli będą mieli bilans gorszy niż 4 i będą grali z 5 drużyną, ale nie będą zaczynać tego match-upu wtedy u siebie. To jest ten klasyczny przypadek 4-5. To nie zawsze tak było, to ciekawe. Więc potem mają teraz 6 bilans i wokół nich robi się ciasno bardzo. San Antonio ma pół meczu straty do Clippers i 2 mecze straty do Houston i Memphis. San Antonio gra jeszcze 2 razy z Houston, więc kto wie, jak wysoko drapie się San Antonio.
Powiem ci, że San Antonio weszło już ten
tak.
Mistrzowski rytm.
Tak. Tak grają.
To jest tylko jeden mecz do 50 zwycięstw.
Tak, tylko pytanie, czy Golden State Warriors w tym sezonie nie są lepszym zespołem niż San Antonio Spurs byli w zeszłym.
Są niedoświadczeni.
Tak mówią w mediach.
Tak, teraz powtarzam.
A trener to rookie. Czy o tym też mówisz?
No, wygrał parę mistrzów, ale zostawmy to.
O tym nie powiesz. Nie wiem, jakie to ma znaczenie, że trener Tyruki, bo fakt, to doświadczenie playoffowe ma. No dobrze, na wschodzie jest cały czas ta bitwa zacięta tutaj, w której Indiana trochę odpada. Indiana przegrała 9 z ostatnich 11 meczów. To jest niedobry moment i to już 2,5 meczu straty ma do Brooklynu i Miami. Brook Lopez wygrał mecz z Madison Square Garden. Hej.
Tak, widziałem ten mecz.
Potwór.
Klientki
sikały?
To jest Michaelem Jordanem niestety. To był największy dramat.
Kto powiedział, że jest Michaelem Jordanem? Kto? By chciał być?
Klient Anthony Erlich. Tak, był na misji od Boga.
A co się stało tam na końcu? Coś się wydarzyło jeszcze?
Nie, znaczy wiesz, on po prostu przejął grę w ataku. Trafił taką jedną trójkę
tak?
I potem mu się wydawało, że trafił już wszystko do końca. Skończyło się 2 niedolotami i jakimś totalnym nieporozumieniem.
Early. No dobrze, to więc tam trwa Miami, Brooklyn, Boston, Charlotte, Indiana. Jak to się wymiesza, to zobaczymy na końcu. Nie ma chyba to większego znaczenia, kto tam trafi.
Bardzo mocny Deron Williams. Bardzo mocny.
A właśnie, zastanawiałem się, czy oglądałeś najlepszy mecz Derona Williamsa w tym roku.
Chyba tak. Dlatego mam zupełnie spaczone spojrzenie na to.
No nie miej, proszę. Znaczy, to znaczy mniej spaczone, żeby to było spaczone. Dobrze, że wiesz. Nie, on nie gra tak dobrze.
Ale wiesz, że 4-0 dla Brooklynu w tym sezonie, także miotełka.
Sensacja.
Każdy to powie, wisełka rządzi w Krakowie.
Właśnie. Co się stało wczoraj? Co się w ogóle dzieje, że jakiś tarażak mi mówi rano o tym, jak oni w półfinale Pucharu Polski byli super elektryczni w pierwsze 10 minut. Tak powiedział. Powiedział tak, po prostu elektryczni byliśmy. Powiedział strażak. ze Stargardu Szczecińskiego, Strażak.
Co a, się... ze Strażak. Aha, bo tam ten ci błękitni Stargard, coś tam...
Wygrali z Lechem Poznań.
Wygrali z Lechem Poznań, tak.
Powiedział dokładnie, elektryczni byliśmy. Powiedział to Strażak, że byliśmy elektryczni. Wygrali mecz z Lechem Poznań. Tomek... To jest półfinał Pucharu Polski, tak?
Tak, tak chyba.
Czy to nie jest jakaś sensacja wielka? Ty jesteś fanem Lecha?
Tak, wielka. Ja?
No, bo tak na chwilę zamarłeś?
Nie jestem fanem Lecha. Nie.
No dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. Zaczynam cię podejrzewać teraz, już teraz.
Nie, trochę się trochę nie zaraz ubawiło.
No, coś tak w swoim głosie
nieprawdopodobny występ niejakiego Tomasza Pustelnika.
Znany gracz przecież.
Bardzo znany gracz w Stargardzie Szyńskim. Bohater. Mówi się, że będzie miał swoją ulicę w Stargardzie. Nowe osiedle będzie. Pustelnica się będzie.
Pustelnica. Dobrze, zobaczmy to dzisiaj.
Zobaczmy, to już zryfujemy.
Tak.
Wielki powrót?
Czekaj, powiedziałeś wielki powrót, a ja sobie teraz spróbuję przypisać wielki powrót.
Nie, nie powrót, nie był nie. Powrót, nie, przepraszam, bo
to, ale to byłaby interesująca zabawa, bo usiłowałbym...
To spotkanie, to
poczekaj, ale
to
wielki
spotkanie.
Powrót.
A nie, mógłby być wielki powrót, nie jest wielki powrót. Powrót. Nie jest wielki powrót, nie, spotkanie.
Tak, spotkanie. Nie ma wielkich powrotów dwóch
nie ma, a w trzecim nie ma? Poczekaj, nie ma żadnego...
To jest powrót...
Też spotkanie, jest powrót. Tam Leandro jest, Barbosa.
Jest wielki powrót, a też spotkanie, dwa spotkania. Jeszcze Steve Kerr był przecież menedżerem.
A Steve Kerr był, tak. A no tak, to tutaj jest.
Więc jest spotkanie.
Albo spotkanie. Nie ma powrotu.
Spotkanie.
Tak.
Trzy mecze.
No to wszystko jasne. Wymienimy jutro imię i nazwisko człowieka, który powie nam, o jakich spotkaniach mówimy.
Tak, wskażemy. Wskażemy go.
Wskażemy. Powiemy głośno i powiemy brawo i tak. Talon na balon.
Dokładnie. I potem...
Może damy miesięczny ten, darmowe wejście.
Ty się nabijasz cały czas przerwy na żądanie teraz.
Dlaczego?
Usiłuję cię rozgryźć, ty fanie Lecha.
Próbujesz mnie obrazić, ale dobrze.
Trzymaj
się. Nie dam się sprowokować.
Pa, pa.
Pozdrawiam cię, mój drogi. Cześć. Okay.